bastardos!
Himalajs w ogóle ma w sobie elementy czysto sportowe. Tak jednak chodzi o to, żeby być gdzieś wyżej, pierwszy, trudniejszą drogą, ale tak genialnie to jest jednak jakiś sposób na życie. Byłem na rok przed maturą w Tatrach, było to tylko kilka dni. Zobaczyłem Tatry Wysokie. Byłem z moim bratem. Mój brat już w zasadzie poza chyba jednym razem nigdy już w góry nie pojechał, nie jeździ na nartach. Natomiast dla mnie to była absolutna fascynacja. Zacząłem przywołać przewodniki, sprawozdania z jakichś wypraw, książki turystyczne, ale bardziej zaawansowane już taternickie. Dostałem się na studia, to od razu pierwsze kroki skierowałem do takiego akademickiego klubu alpinistycznego przy Politechnice Warszawskiej. No i stamtąd zaczęły się już coroczne wyjazdy i ponad 50-letnia fascynacja górami. Klub organizował od razu wyjazdy, przynajmniej kilka. Zawsze były wyjazdy świąteczno-noworoczne. W 1973 roku. To był mój taki pierwszy, po dwóch sezonach w Tatrach, udało nam się zorganizować wyjazd w Alpy i rzeczywiście od strony włoskiej do Courmayeur pojechaliśmy. No i to był wyjazd, gdzie zobaczyliśmy, no, to było spotkanie z górami lodowcowymi, jednak znacznie wyższymi. Trzeba się było nauczyć chodzić bardziej w rakach po lodowcu, korzystać z liny, asykurować się nawet w płaskim terenie, bo tam były szczeliny na lodowcu. No i naprawdę dokonaliśmy z moim partnerem wtedy, Tomkiem Żarskim, no kilka wspaniałych dróg. Mimo, że to był taki wyjazd nasz pierwszy w takie góry alpejskie. Po tej wyprawie, teraz to mogę powiedzieć, tylko wyjeździe w Alpy, postanowiliśmy zorganizować jakiś wyjazd w Himalaje. Co wydawało się fantasmagorią wtedy. Przypomnę, że jedyna polska wyprawa w Himalaje, w ogóle pierwsza, to była w 1939 roku. I po wojnie nie było polskich wypraw w Himalaje. Od 1961 roku stworzyła się możliwość wyjazdu w Hindukusz. Natomiast prawdziwe Himalaje to była pierwsza polska wyprawa duża. To była Andrzeja Zawady w 1971 roku, czyli na Kuniakcisz. No i wtedy była ta era dla nas już zdobywania 8000-ników pierwszych wejść zamknięta. W związku z tym za cel postawiliśmy sobie zdobywanie najwyższych szczytów jeszcze nie zdobytych. No i stąd właśnie Kuniakcisz, a z kolei my żeśmy sobie wybrali cel w Krakowie, wspaniały szczyt Shispare. To taki 39. szczyt ziemi, 7611 metrów. No wydawało się to zamierzeniem niemożliwym do realizacji, ale udało nam się nawiązać kontakt z alpinistami, studenckim klubem z Monachium. To był wtedy czas odwilży, więc naszą wyprawę nawet musiał zatwierdzić komitet centralny. Pamiętam, takie krążyły wieści, że żeby to pierwsza polska, jeszcze nie niemiecka, tylko polsko-FN-owska wyprawa. Kierownikiem wyprawy został Janusz Kurczap. Był jeszcze Marek Gochowski z Łodzi i chyba Jacek Poemba z Krakowa. Pozwoliło ten bardzo trudny szczyt zdobyć. No, w czasie drugiej próby wejścia w takiej obsuniętej lawinie zginął jeden z Niemców, więc to znowu wyprawa z takim słodko-gorzkim smakiem. Rzeczywiście sukces niewyobrażalny, bo to bardzo trudna, piękna wyprawa. To był rok 1974. No i potem się już potoczyło. Ja byłem na szczycie, udało mi się z Andrzejem Mynarczykiem i pięcioma innymi kolegami wejść na szczyt. Także kolejna wyprawa, w następnym już roku, te wyprawy się zaczęły sypać, jedna za drugą. To była wyprawa kobieca, kierowana przez Wandę Utkiewicz na Gaszerbrumy. Celem był Gaszerbrum trzeci, najwyższy 7000. W trakcie wyprawy okazało się, że na tyle jest dużo uczestników, że możemy zrobić też oddzielny cel dla tej grupy męskiej i wtedy ten sąsiedni szczyt Gaszerbrum drugi, 8052 metry, udało nam się też zdobyć nową drogą. Oba szczyty były zdobyte, sukces niesamowity. najbardziej udana w ogóle wyprawa w historii polskiego himalaizmu w tamtym czasie. No i kolejny rok, to już rok 76, czyli wyprawa na K2, no i realizacja takiego dużego marzenia. No bo K2, Everest jest najwyższy. A z tych wysokich gór to K2 jednak jest i najtrudniejszy, jeżeli bierzemy pod uwagę najłatwiejszą drogę na dany szczyt, ale też najpiękniejszy. Chcieliśmy zrobić nową drogę, zresztą bardzo naprawdę trudną drogę. 6 obozów, bardzo trudną granią. No i niestety ten atak szczytowy, ja brałem udział w pierwszym ataku z Jankiem Holnickim. Drugi atak Genka Chrobaka i Wojtka Wuża zakończył się gdzieś 250 metrów pod szczytem. Musieli zawrócić, bo i skończył im się tlen, i załamała się pogoda. No i znowu, to jest taki moment, że gdyby oni wrócili naprawdę w ostatniej chwili, my po tym, żeśmy przez 3 dni przedzierali się przez tą grań do bazy, żeby dojść. I oni oczywiście żałowali, że nie udało im się wejść na szczyt, ale tak jak potem wszyscyśmy, to tak obiektywnie oceniając tą końcówkę, to na pewno by to trwało jeszcze co najmniej kilka godzin. Do góry. Do tego samego miejsca też kilka godzin, to zajęłoby im co najmniej 3, 4, może 5 godzin. W związku z tym prawdopodobnie oni by byli na szczycie, ale bardzo małą szansę by mieli, żeby wrócić. Więc może znowu coś za coś. Życie albo góra. No, los wybrał życie w tym przypadku. Miałem rok przerwy, 77, w końcu trzeba było jakoś studia powoli kończyć, ale ten 77 poświęciłem na dokończenie studiów, i zostałem potem na uczelni, pracownikiem uczelni. No i przyszedł rok 80, kiedy po 2 latach starań uzyskaliśmy zezwolenie zarówno na robienie nowej drogi na Everest w roku 80 na wiosnę, na filar południowy, a Andrzej Zawada walczył o to, żeby Nepal udzielił oficjalnej zgody na zimową wyprawę na Everest. No i rzeczywiście w ostatniej chwili, to było na początku listopada, mieliśmy miesiąc czasu na przeorganizowanie wszystkiego, uzyskaliśmy zgodę na zimową Everest, na zimę 79-80. No i znaleźliśmy się w składzie 20 osób z Polski. Pierwsze oficjalne zezwolenie w ogóle na działania w Himalajach w okresie zimy. Po drugie od razu Everest. Myśmy za bazę założyli 31 grudnia, Andrzejowi bardzo zależało, żeby założyć jeszcze choćby w ostatni dzień roku, 79. No i początkowe 2 tygodnie rzeczywiście bardzo dobrej pogody. Było chłodno, zimno, ale nie było wiatrów. Założyliśmy nawet 3. obóz na 7100 metrów. Nawet była taka próba wyjścia wyżej. Wydawało się, że to ho-ho, za parę dni będziemy na szczycie. No i wtedy przyszła ta normalna zima, czyli i opady śniegu, ale głównie bardzo, bardzo silny wiatr i oczywiście niskie temperatury. Także ten nasz optymizm malał wraz z siłą wiatru. Wiatr silniejszy. Wtedy proszę pamiętać, że po pierwsze, no, nie było takiego sprzętu jak dzisiaj, a po drugie, co najważniejsze, nie było telefonów satelitarnych. Nie dlatego, że nie mieliśmy łączność między sobą, ale nie było prognoz pogody w związku z tym. Czyli nasza prognoza pogody, no to wychodziło się z namiotu i zobaczyło, czy mniej wieje, czy nie wieje, jakie bezchmurne niebo, czy bardziej zachmurzone, i nigdy nie wiedzieliśmy, czy to przełamanie na dobrą pogodę to jest na pół dnia, na 1 dzień, na 3 dni, tak? A wiadomo, że te słynne okna pogodowe są potrzebne, żeby być w miarę bezpiecznie na wierzchołku Everestu. Także okres tych 2,5-3 tygodni poświęciliśmy na kolejne wyjścia, ale nigdy nie udawało się dojść do tego nawet najwyższego obozu, tego 3., który już mieliśmy założony. No i potem ta dramatyczna końcówka, kiedy już tu czas mijał, ludzie coraz bardziej zmęczeni i wiele osób z drobnymi, czy większymi odmrożeniami, chorobami. No i okazało się, że na końcu już, jak to powiedział Krzysztof, mój partner z WS-u, miejsc na szczycie było do cholery, tylko nie miał kto pójść. No ale Krzysztofem zdecydowaliśmy się, że podejmujemy atak szczytowy. No i ten dramatyczny atak szczytowy z wejściem, my się nie odzywamy oczywiście w czasie podejścia, bo to ciężki jadł telefon, trzeba było skręcać antenę, dopiero odzywamy się ze szczytu. Andrzej Zawada nie miał z nami kontaktu. Na 10 minut przed 14:10 jest taki, Andrzej zawsze wszystko nagrywał. I o godzinie 14:10 to jest to naganie. Jest godzina 14:10, od ponad 7 godzin nie mamy żadnej informacji od dwójki atakującej Everest. I dosłownie 20 minut później my się zgłaszamy. No więc jego pytanie, gdzie nie jest gratulacje, tylko chłopaki, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? No a my tu razem z Krzysztofem na szczycie Everestu.
Leszek, Leszek, Krzysztof, odbiór. Czy was słyszycie? Czy was słyszycie? Odbiór. Ja słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście, odbiór.
Na szczycie Everestu.
Na szczycie. Zimu. Zimu Polacy.
Proszę to za długo.
Odbiór. Hurra, hurra, na szczycie. Halo, Bata, są na szczycie. Hurra. Ściskamy, całujemy was, mocno ściskamy. Hurra. Rekord świata, odbiór.
No ta rozmowa jest taką wspaniałą dokumentacją wtedy tych emocji, któreśmy wyzwolili nie tylko u siebie, ale i wszystkich, którzy byli poniżej w obozie drugim, jak Andrzej Zawada, i w bazie, gdzie już czekała większość kolegów.
Halo Leszek, halo Leszek, halo Krzysiu, tu Zyga. Kochani, tylko uważajcie w zejściu i zaczynajcie jak najszybciej schodzenie, bo o 6 się robi ciemno, nie ma księżyca, pogoda jest nie najlepsza. Jak najbardziej uważajcie w zejściu, zwłaszcza do południowego wierzchołka, bo później już jest łatwiej odbiór.
Tak, są plaszczy nowicy. Plaszczy nowicy. Musimy cholernie uważać. Będziemy bardzo skupieni. Nie odpędzamy się naprawdę. Jeszcze tutaj zdjęcia porobimy i od razu schodzimy. Od razu schodzimy.
To zejście trudne i ten uskokilaego pokryty taką warstwą lodu. To uważajcie, chłopcy, uważajcie. No i ja pamiętam wtedy, mówię, do zobaczenia, Andrzej, do zobaczenia. Tak? I mówimy, że połączymy się ze Wierzchołka Południowego, czyli po przejściu tych największych trudności. No udaje nam się to zejść. Wiatr jest narasta. Teraz ten wiatr mamy, co prawda, z tyłu, więc on jest może mniej dokuczliwy, bo nie sypie tym pyłem śnieżnym w oczy, ale schodzimy na tą przełączkę, tam się kończy nam tlen, odkręcamy eduktor i zostawiamy sobie maskę, bo ona chroni jednak od wiatru. Butle zostawiamy, wbijamy śnieg, puste butle, ale nie łączymy się z tego Wierzchołka Południowego. No, po prostu wyjmowanie telefonu, wkładanie do niego baterii, którą trzeba było trzymać oddzielnie, skręcanie czteroodcinkowej anteny, trzeba było zdjąć rękawice, to się zawsze groziło odmrożeniami. To byłoby trudne. Uznaliśmy, że to nic nam nie da. No i schodzimy dalej. Także oni ciągle nie mają informacji, co się dzieje. No i my schodzimy tą granią. Robi się szarówka. Po drodze spotykamy jeszcze ciało Hednolo Eszmac, która od jesieni tam leży, bo nie zdołała zejść ze szczytu. Wchodząc już, schodząc takim zachodem i mając przed sobą przełęcz, są dwa kuluary. Tam się kończy taki łatwy zejście, znaczy jest takie zejście dosyć pionowym, ale krótkim odcinkiem. Tam, jak już znaliśmy się w kuluarze, wiatr przestał, bardzo osłabł, no bo były ściany boczne. No i teraz powstał problem, czy jest ten namiot na przełęcz. Także ja trochę przyspieszam. Krzysztof wtedy już miał takie, nawet nie miał odmrożeń, ale on miał nałożone na odmrożenia nabyte w poprzedniej wyprawie, tak, przeszczepy, które mu puściły. W związku z tym chodził długą, odcinki pionowe schodził tyłem. Zajmowało mu to więcej czasu. Ja schodzę, znajduję ten namiot, dochodzę do namiotu, tam wchodząc do namiotu rozpala maszynkę, robi się trochę cieplej, namiot niebieski zaczyna świecić, łączy się z bazą, z Andrzejem i Andrzej mówi, no o, jesteście, ja mówię, i ja tylko tak mówię, jestem w namiocie, Krzysztof dochodzi, połączymy się później. Ja jestem bardzo zmęczony i w zasadzie nie dalej nie kontynuuję tej rozmowy. No i Krzysztof rzeczywiście po jakichś 40 minutach dochodzi, także już miał na rozgrzaną herbatę, tam jeszcze mieliśmy trochę tlenu, także żeśmy taką pół butli, korzystamy z tego tlenu, robi się cieplej, Krzysztof ma te nogi nadmrożone, w związku z tym swoje nogi po zdjęciu butów wkłada w płomień palnika gazowego, no i nie łączymy się. Oni po naszym zgłoszeniu się ze szczytu cały czas nie mają żadnych informacji od nas. I dopiero rano, po takim nawet całkiem dobrym wyspaniu się, bo to jednak i zmęczenie i trochę już niższa wysokość i trochę jednak korzystanie z tego kawałka tlenu, łączymy się, no i to jest takie świetne zobrazowanie sytuacji, kiedy rozmawiasz z kimś i czujesz i słyszysz, jak komuś kamień spada z serca. To znaczy, no nie, jesteście. Dlaczego jeście się nie łączyli? Dobrze, co się dzieje? Także oni rzeczywiście całą noc byli na nasłuchu. No i potem opowiadali, no. Ich wyobraźnia działała bardzo racjonalnie. To znaczy tak, Leszek doszedł, ma radio. Krzysztof dochodzi. No gdyby Krzysztof doszedł, to by się połączyli, że są. Jeżeli się nie połączyli, no to co się stało? Leszek zostawił radio, no bo po co było dźwigać radio, ciężkie, założył buty i wyszedł z namiotu szukać Krzysztofa. Jeżeli by znalazł go i by wrócili, to by się połączyli. No czyli znaczy, że są poza namiotem, zniknęli. No a my żeśmy w tym czasie smacznie spali. Czekali na nas żywych, a nie na tylko sukces i martwi gdzieś nagranie WS-u. Znalazło to też wyraz potem już w zejściu do bazy po dwóch dniach. Tego następnego dnia schodzimy do obozu drugiego, potem kolejnego do bazy. 19 lutego byliśmy w bazie, no i rzeczywiście świętujemy sukces absolutnie wspólnie. Myśmy znieśli ze szczytu, ponieważ ze szczytu był z samego wierzchołka był odwiany śnieg i wyspawało sporo luźnych kamieni w związku z tym. Także zjedliśmy tam prawie 2 kg tych kamieni i na taką uroczystą kolację, które już wyjechało wszystko, co tam było dobrego w magazynie. Na takiej tacy wyłożonej watą wyłożyliśmy po kawałku kamieni ze szczytu Everestu, łącznie z naszymi 4 szerpami, kucharzem, pomocnikiem, naszymi szerpami, którzy nam pomagali wynosić ten sprzęt wyżej. Każdy dostał kamień z Everestu. Myślę, że to było takie piękne ukoronowanie takiej najbardziej wspólnej wyprawy chyba w historii polskiego himalaizmu. Na szczycie została znaleziona kartka. 5 lat wcześniej Chińczycy wynieśli, wchodząc od drugiej strony, od strony Tybetu, wynieśli taki trójnóg z baryłek aluminiowych od namiotu. Ta sztyta została łamana, ale ten kawałek ponad tym złączeniem 10 cm się ostał. No i tam w środku okazało się, że jest kartka owinięta plastikiem. I to była właśnie kartka od tej wyprawy, której uczestniczyła Hennolo Eshmac. I kartka zostawiana przez Rajżeneta, który zginął, też umarł w zejściu po drodze. Zostawiliśmy termometr minimalny i różaniec. Ten różaniec z EWS-u to oczywiście był różaniec naszego papieża, Jana Pawła II. Dała nam go mama Staszka Latały, który zginął na lotce, a więc w sąsiedniej górze. A dostała od Jana Pawła w czasie pierwszej wizyty. Ona otrzymała ten różaniec od Jana Pawła. Miała taką krótką możliwość prywatnego spotkania. Mama Staszka dostała ten różaniec. No i jak nas odwiedziła w czasie pakowania, przekazała go nam, żeby go ku pamięci Staszka wynieść tam, w to miejsce, gdzie on prawdopodobnie zginął. No i żebyśmy go zanieśli najwyżej jak się da, a najlepiej zostawili w, no, w takim miejscu, w którym można by, powiedziałbym, uznać, że tam był Staszek. On został dołączony do takiego pakietu szczytowego i był przywynoszony coraz wyżej, razem z termometrem, tam flagą, coraz wyżej w obozie trzecim. No i my idąc do ataku szczytowego, to byśmy oczywiście zabrali sobie ten pakiet szczytowy i zostawili na szczycie, wieszając termometr minimalno-maksymalny, czyli trzeba było powiesić w poziomie na szczycie i kładąc na to miejsce, gdzieśmy stali te uchy, gdzieśmy wyciągnęli ten różaniec. Rzecz była bardzo głośna. Zapowiedziano nam, że oczywiście feta będzie ogromna, że osobiście towarzysz Gierek nasz przyjmie jeszcze na lotnisku może nawet. No okazało się, że dostali informację, że został wyniesiony różaniec na szczyt. Plotka krążyła, że to nie różaniec, tylko krzyż. A jak krzyż, no to takie proste skojarzenie, a krzyż na Giewoncie. Że taki wielki jak na Giewoncie, no więc oczywiście ranga została obniżona. Już przydzielane medale, czyli krzyże kawalerskie, które mieliśmy już podobno wypisane i przygotowane, zostały zamienione na najniższe z możliwych, czyli złote krzyże zasługi. Oczywiście feta też tam wielka, jakiś nawet rosyjski szampan się pojawił, wręczają nam te medale i medale za wybitne osiągnięcia sportowe, no to był taki, powiedział, standard. Ale pamiętam wtedy, któryś z tych urzędników podchodzi do Andrzeja Zawady i takim teatralnym szeptem pyta: panie Andrzeju, nie mogliście wejść dzień wcześniej. Andrzej odpowiedział: no jak? No dzień wcześniej kończył się 9. zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sobotę. A tak był zapewniony na sobotę, a wyście weszli w niedzielę. No więc Andrzej oczywiście powiedział: no wie pan, panie urzędniku, tam nie pamiętam, nie dało się. Musieli chłopcy poczekać jeden dzień. Także to trochę pokazuje, że władza te jednocześnie wyprawy himalajskie dawały otwarcie nam na świat, a jednocześnie władzy pozwalało niejako no, pokazać, no to nie jest taki zły kraj, jednak pozwalamy wyjeżdżać, nasi sportowcy osiągają sukcesy, więc trochę to tak działało takiej, na takiej, prawda, takiej dźwigni, takiej równowadze. A te polskie sukcesy w alpinistyczne były doceniane, bo wtedy przez wiele lat, w latach 70. i 80. była taka nagroda ministra spraw zagranicznych za osławienie imieni Polska za granicą w danym roku. Ale z drugiej strony władza potrzebowała takiego otwarcia i takich sukcesów. No takie były czasy. Warto też powiedzieć, jak w ogóle traktowaliśmy góry. Część osób, szczególnie ze środowiska katowickiego, no niejako przyszła praktycznie na zawodostwo. Oni, tak jak Krzysio Wielicki, Janusz Majer, Artur Heider, oni rzucili pracę i poświęcili się już tylko i wyłącznie himalaizmowi. Natomiast no, ja nie chciałem swojej pracy rzucić na Politechnice. Oczywiście wyjeżdżałem na urlop bezpłatny, co było trochę kosztem rodziny. Także to bardzo różnieśmy traktowali. Wtedy każdy miał swoje indywidualne podejście, powiedziałbym, do zawodostwa lub tylko do gór. Ale wydaje mi się, że każdy z nas, oczywiście himalaizm w ogóle ma w sobie elementy czysto sportowe. Tak, jednak chodzi o to, żeby być gdzieś wyżej, pierwszy, trudniejszą drogą, z tlenem, bez tlenu. Ale tak generalnie to jest jednak jakiś sposób na życie. Wyjeżdżamy w góry, przyjeżdżamy, wracamy tu. Normalnie wracamy do swojej rodziny, do swoich zajęć, niektórzy do pracy. Ale już myślimy o tym, jak tu zorganizować kolejny wyjazd na kolejną górę i kolejną kilkumiesięczną nieobecność. Dla mnie góry jednak, ja traktowałem, nie chcąc rzucić swojej pracy, nie chciałem przejść na zawodostwo górskie, chociaż uprawiałem to na zawodowym poziomie. Uznałem, że jednak wolę łączyć i to, żeby góry jednak były dla mnie świętem. Do tej pory każdy wyjazd w góry, czy to są góry zupełnie Tatry, czy Alpy, czy powiedzmy tak jak teraz byłem dwa razy w Omanie, wspinanie na najwyższą szczyt w Omanie, czy tysięcznik, czy wyjazdy na Islandii, czy na Kilimandżaro, gdzie byłem wielokrotnie. to zawsze to jest jakiegoś rodzaju święto. Dla mnie to było jak gdyby stworzenie sobie równoległej ścieżki. To znaczy jedno życie to było to takie tu normalne, nazwijmy to, codzienne, czyli praca, rodzina, dzieci, a druga ścieżka to były pobyt w górach. I to było rzeczywiście jak dwa równolegle przeżywane życia. Różnie można góry traktować. Większość alpinistów, jeżeli by ich pytać, szczególnie tych takich, powiedziałbym, wielokrotnych, którzy już wiele razy byli na wielu wyprawach, to jak się spyta, no dobrze, to jak traktujecie, no po co się wspinacie? Oczywiście nie odpowie, że o, dla pięknych widoków. To raczej będzie odpowiedź, to jest emocje sportowe. Może część powie, że to adrenalina, chociaż tego się raczej większość środowiska nie przyznaje. I naprawdę niewiele osób przyzna się do tego, co naprawdę tkwi w każdym z nas. To znaczy do jakiegoś romantyzmu. Że góry traktujemy może nie jak w młodej Polsce, tak? To nie były te pierwsze spojrzenia romantyczne na Taty czy Alpy. Ale jednak szczególnie moje pokolenia, już mogę to mówić, bo to wiek do tego predysponuje, my w czasie pierwszych naszych wypraw w Himalaje byliśmy w wielu miejscach, gdzie mieliśmy absolutnie świadomość, że nikogo przed nami w tym miejscu nie było. To była pierwsza wyprawa albo na szczyt, który nigdy jeszcze nie było człowieka, a jeżeli już nawet na szczyt, który był zdobyty, to nową drogą, a więc odkrywaliśmy nowe.